Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w niej gość doktor habilitowany Rafał Pankowski, kierownik zespołu chirurgów kręgosłupa w Klinicznym Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Witam pana doktora. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor.
Zaprosiłam państwa, pana, żebyśmy porozmawiali o kręgosłupie i o tym, dlaczego tak wielu ludzi ma problemy z kręgosłupem. Czy kręgosłup czegoś konkretnego nie lubi? Czy te dolegliwości, które mogą się pojawić, to są z przeciążeń, ze złego siedzenia? Z czego to wynika?
Kręgosłup jest osiowym narządem narządu ruchu i on w ogóle jest umieszczony w logo wszystkich towarzystw ortopedycznych, czyli stanowi jakby najważniejszy element narządu ruchu i wokół niego cała ta ortopedia, można powiedzieć, się obraca.
To znaczy, że jak coś siądzie w kręgosłupie, to może i w rękach, i w nogach, i w głowie, i we wszystkich innych organach naszego kośćca, tak?
Może tak się zdarzyć, a nawet istnieje taka teoria Malzaka Walla, że istnieje ból kręgosłupa bez anatomicznej przyczyny bólu, co prawdopodobnie jest generowane przez po taką konstrukcję psychiczną człowieka, czyli zły nastrój, depresja może wywoływać ostry zespół bólowy kręgosłupa, którego przyczyny nie rozpoznamy w badaniach obrazowych. Niemniej jednak kręgosłup jest narządem, który posiada bardzo dużo potencjalnych punktów spustowych bólu, które są zlokalizowane na bardzo ograniczonej przestrzeni. Wyobraźmy sobie na przykład moją nogę. Ja mam 2 metry wzrostu, moja noga ma około metra i tam w zasadzie są takie 2 główne punkty spustowe bólu, czyli biodro i kolano, prawda? Natomiast w kręgosłupie, który ma kilkanaście centymetrów długości, punktów spustowych bólu jest mnóstwo. W każdym segmencie ruchowym, czyli pomiędzy dwoma kręgami, znajduje się dysk i 2 wyrostki stawowe i one są potencjalnymi punktami spustowymi bólu. Jeśli mamy zatem 5 kręgów lędźwiowych połączonych z kręgiem krzyżowym i kręgiem TH12, no to możemy sobie to łatwo policzyć, ile tych punktów spustowych potencjalnych bólu jest. Z tego też powodu jakby ryzyko bólu w kręgosłupa i częstotliwość jest większa niż w innych częściach narządu ruchu.
No ale czego on nie lubi? Jakichś pozycji konkretnych, żeby człowiek przybierał? Mówi się, że bardzo często osoby, które pracują na przykład wiele lat w pozycji siedzącej, są bardziej narażone na jakieś dolegliwości po pewnym czasie, w pewnym wieku.
Znaczy dzisiaj większość chorób narządu ruchu, w tym kręgosłupa, uważamy, że są one idiopatyczne.
Co to znaczy?
To znaczy, że nieznana jest przyczyna. Są pewne spekulacje, są pewne teorie mechaniczne, biomechaniczne, hormonalne i tak dalej, ale to są teorie, które nie są jakby sprawdzone w badaniach, powiedzmy, takich naukowych, statystycznych, potwierdzonych pewnymi zależnościami liczbowymi. A zatem można przyjąć, że jeżeli ktoś dużo siedzi, może faktycznie mieć dolegliwości bólowe, ale z drugiej strony wszyscy ludzie siedzący, no gdyby de facto byliby na to skazani, przecież tak nie jest. Niemniej jednak w książkach, podręcznikach ortopedii mówi się, że osoby, które prowadzą, które są kierowcami samochodów ciężarowych, prowadzą długie te trasy i pomimo, że te siedzenia profesjonalne są takie tam pneumatyczne, one wcale jakby nie zapobiegają zmianom zwrotnieniowym kręgosłupa i uważa się, że w tej populacji pacjentów, ludzi jest duże natężenie dolegliwości bólowych. Natomiast moim zdaniem to, co chyba najbardziej może wpłynąć na rozwój zmian zwyrodnieniowych, to jest to, że my po prostu w pewnym wieku przestajemy dbać o naszą jędrność naszych mięśni, głównie brzucha i pleców, i to powoduje, że kręgosłup zaczyna nam się po prostu poruszać poza...
Zmienia nam się statyka przez to, że na przykład
tak jest,
nie
dokładnie.
Ćwiczymy, nie trenujemy, nie chodzimy,
tak
nie ruszamy się?
Tak jest, no gdybyśmy sobie wyobrazili kręgosłup, to on jest zbudowany z kręgów, takich mają bardzo dziwny kształt i gdybyśmy to chcieli poustawiać jeden kręg na drugim, to by się natychmiast wszystko zawaliło, prawda? To, że to się nie zawala, wynika z połączeń strukturalnych, do których należą dyski, prawda, torebki stołowe, ścięgna, więzadła, ale również mięśnie, które jakby gwarantują, że ruch tego kręgosłupa jest w fizjologicznym zakresie. Kiedy mięsień przestaje działać, w zasadzie się pojawia się niestabilność kręgosłupa, która będzie ten układ anatomiczny niszczyła po prostu stopniowo, aż rozwiną się zmiany zwyrodnieniowe, a z tym związane bóle.
Czyli krótko mówiąc, wracając do tych kierowców samochodów ciężarowych, oni się niewiele ruszają. I być może z tego to wynika, tak? Na przykład.
Może tak być.
I ta stała pozycja wymusza później pewne problemy.
Może tak być, ale mi się wydaje, że to chyba u tych kierowców ważniejsze jest to, że oni są po prostu poddani wielogodzinnym takim drganiom, które będą jakby prowokowały powstawanie zmian zwyrodnieniowych, w tym koncepcji mechanicznej powstawania zmian zwyrodnieniowych, która jest nadal koncepcją i teorią, a nie pewnym faktem.
A panie doktorze, tu rozmawiamy o dolegliwościach bólowych, ale chciałam pana zapytać, czy kręgosłup jest łatwo złamać? Czy to jest elastyczna część naszego kośćca, czy można generalnie, no, może ulec złamaniu?
Znaczy kręgosłup, jak w ogóle wszystkie kości, jest elastyczny, to się nazywa wiskoelastyczność. Ta elastyczność jakby, ona ma taką cechę, że ona prowokuje powstawanie osteogenezy, czyli ten po prostu jakby kości lubią się poprzez tą swoją elastyczność jakby budować tak strukturalnie. Niemniej jednak nie jest to taka elastyczność, nie wiem, jak gumy czy silikono. Jest to inny rodzaj właściwości mechanicznej. Natomiast na pytanie, czy kręgosłup się łatwo może złamać,
tak,
to zależy
no bo,
od
przepraszam,
tego...
Przepraszam, bo są tacy ludzie, którzy na przykład taki rodzaj gimnastyki uprawiają, że wyginają się w sposób no, wręcz niewiarygodny i zastanawiające jest, jak oni to robią i że ten kręgosłup no, daje radę.
Znaczy oni się wyginają nie dlatego, że się zmienia struktura kręgów, tylko się zmienia układ połączeń między kręgami i innymi stawami. Zatem są po prostu gipsy i rozciągnięci. Ale to nie jest
kwestia... to nie świadczy o tym, że nie można złamać, tak?
Czy kręgosłup oczywiście, że można złamać, kiedy przeforsujemy dany fizjologiczny ruch. Natomiast na pytanie, czy on się łatwo łamie, to jest, no, należy jakby odpowiedzieć w ten sposób, że u osób starszych, które mają osteoporozę, kręgosłup się łatwo łamie, bo jest kruchy. Na tym polega osteoporoza. Natomiast młodego człowieka kręgosłup się nie łamie i to nie, tak samo niełatwo łamią się pozostałe kości. Zdrowa kość jest odporna na takie właśnie ekstremalne ćwiczenie, jak również na urazy i nie jest ją aż tak łatwo złamać.
A który odcinek kręgosłupa jest najbardziej wrażliwy i podatny właśnie na urazy i najtrudniej leczyć? Bo mamy kilka odcinków. Szyjny, prawda, piersiowy, lędźwiowy i jeszcze ta ostatnia część to jest
krzyżowy. Tak. Znaczy wszystko to, co się jakby rusza nadmiernie podczas kolizji samochodowych, to jest szansa, że się łatwiej złamie. Czyli w tym wypadku chodzi o kręgosłup szyjny. Czyli jeżeli ktoś siedzi w pasach i zahamuje albo uderzy przodem w słup albo w niego ktoś wjedzie z tyłu, to jego głowa rusza się jak końcówka bata, zresztą ten uraz nazywa się urazem biczowym kręgosłupa i w zależności od tego, jakie siły zadziałały, możecie ten kręgosłup wówczas złamać. Dlatego też rutynowo pacjenci po wypadkach samochodowych są transportowani do szpitala w kołnierzach ortopedycznych, ponieważ trzeba to zweryfikować. Dokładnie. I żeby po prostu nie doprowadzić do wtórnych uszkodzeń neurologicznych, pacjent do momentu wyjaśnienia statusu kostnego kręgosłupa szyjnego pozostaje w kołnierzu. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe odcinki kręgosłupa, to najczęściej ulegają złamaniu te kręgi, które są znajdują się na połączeniu kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego, czyli chodzi o 12 kręg piersiowy albo o pierwszy lędźwiowy. I faktycznie statystycznie we wszystkich opracowaniach, nawet tu ostatnio kolega mój doktorat pisze, ja jestem jego recenzentem, też wykazał w tym swoim dużym materiale, że kręg TH12 i L1 był najczęściej złamanym kręgiem w całej tej pracy badawczej.
A złamanie kręgosłupa, pęknięcie kręgu to jest to samo?
Tak, to jest synonim, chociaż ludzie lubią jakby
zmniejszać. Pęknięcie brzmi mniej groźnie.
Właśnie, dlatego stosują tego typu zamiennik, który ma jakby złagodzić, prawda, strach chorego, ale to de facto o to samo chodzi.
A czy taka sytuacja, kiedy dochodzi do tego pęknięcia kręgu, złamania, ona może być niezauważona? Znaczy, może na przykład nie towarzyszyć temu ból, czy to raczej jest niemożliwe? Co czuje taki człowiek, który ma doznał takiego złamania?
No to znowu trzeba podzielić populację na osoby starsze i młodsze. Osoba starsza z osteoporozą może doznać złamania kręgosłupa w ogóle nie zdając sobie sprawy, więc nie towarzyszyć może temu żadna dolegliwość. I to czasami po prostu jest rozpoznawane przypadkowo podczas jakiegoś badania klatki piersiowej z innych powodów. Natomiast u młodego człowieka, jeśli kręgosłup się złamie, musi temu towarzyszyć duża siła, tak powiedziałem, bo się niełatwo on łamie i wówczas każde to złamanie będzie związane z dużym zespołem bólowym, który skłoni chorego do wizyty u lekarza.
Jest jakiś charakterystyczny ten ból, taki, że po prostu, no wiadomo, że to jest coś od kręgosłupa, czy on może być w innym miejscu, na przykład odczuwalny niż to złamanie?
Jeżeli złamie się trzon kręgowy, kręg, to ból będzie zlokalizowany w miejscu najczęściej, gdzie ten kręg się znajduje. Można to ten ból sprowokować na przykład uciskiem palcem w okolice tego złamania, bądź naciskając głowę wzdłuż długiej osi kręgosłupa, wywołując tak zwany ból rzutowany, objaw szczytowy. Natomiast jeśli złamaniu towarzyszy również przemieszczenie kawałka kości tego kręgu w kierunku struktur nerwowych, na przykład w kierunku korzenia, to wówczas może temu towarzyszyć ekstra rwa, która będzie w takim dermatomie, w zależności, który korzeń będzie uciskany. A zatem ból będzie zarówno miejscowy, ostry, jak i również może temu towarzyszyć ból neurologiczny, najczęściej korzeniowy, oczywiście może
gdzieś
być
tam też ciąg, tak zwany ból promieniujący, tak? To, tak pacjenci mówią.
Tak jest, no ale w skrajnym
promieniować
przypadku
do nogi na przykład.
Tak, ale w skrajnym przypadku też może dojść do całkowitego uszkodzenia struktury rdzenia kręgowego i korzeni wówczas nie będzie w ogóle miał człowiek czucia poniżej złamania.
Tutaj często takie pytanie pada od słuchaczy, czy na przykład osoby, które uprawiają jakieś sporty ekstremalne, kitesurfing, skoki na bungee, oni ryzykują mocno urazem? Takim złamaniem właśnie jakimś?
Znaczy, trudno powiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć z doświadczenia taką rzecz. Może moje dzieci od lat ćwiczą windsurfing, ja tam z nimi jeździłem, po prostu pomagałem im, żeby to zorganizować i obserwowałem kitesurferów. Więc moim zdaniem to, co kitesurferowi może się przydarzyć, to po prostu, kiedy on jest niedoświadczony, dmuchnie wiatr, on z tym latawcem wyleci ponad wodę i wyląduje na brzegu. I takie rzeczy się faktycznie zdarzały, temu towarzyszyły urazy. No, ale równie dobrze ktoś, kto na motorze się będzie
ale
uczył.
Ale takie szarpnięcia na przykład właśnie, to nie są aż tak groźne, żeby nie. Coś się zdarzyło.
Nie. Tutaj w grę wchodzi po prostu wylądowanie
na
kajcie, dokładnie, na plaży zamiast na wodzie.
No to powiedzmy teraz, jak takie pęknięcia kręgosłupa, czy złamania kręgosłupa się leczy? To się operuje, czy co się robi z takim pacjentem? Czy się usztywnia w jakiś sposób w ogóle kręgosłup, czy to się w ogóle praktykuje? Nie wiem, gipsowanie chyba nie, prawda?
Znaczy powiem tak, każdy kręg jest tak zbudowany, a w zasadzie trzon kręgowy, że on potrafi się błyskawicznie skonsolidować i do wygojenia złamania dochodzi. Natomiast celem w dzisiejszych czasach leczenia złamań kręgosłupa jest jakby pozwolenie się zagoić trzonom kręgowym w takim anatomicznym kształcie, jak było przed złamaniem. I żeby to osiągnąć, to po prostu trzeba zastosować pewne reguły, które będą jakby zapobiegały patologii ruchomości w obrębie miejsca, gdzie do tego złamania doszło.
Czyli coś tam usztywnić trzeba, tak? Czyli
oczywiście,
jakieś gorsety,
tak.
Czy co to się stosuje takiego?
Tu też należy podzielić znowu ludzi na populację, tak? Czyli mamy ludzi młodych, to będziemy głównie leczyli ich operacyjnie, osoby starsze, które z różnych powodów nie nadają się do dużych zabiegów rekonstrukcyjnych, mogą być leczone w gorsetach, chociaż dzisiaj bardzo popularną metodą jest wertebroplastyka, czyli wstrzykiwanie cementu przez skórnię do tych złamanych trzonów.
To będziemy zaraz jeszcze do tego wracać, bo chciałam się zatrzymać, to takie zaopatrzenie pacjenta, wy to nazywacie jakąś stabilizacją kręgosłupa, czy to jest w ogóle zupełnie inne pojęcie? Jak to rozumieć? Bo pacjent często słyszy, no potrzebna jest stabilizacja kręgosłupa. Co to znaczy?
Stabilizacja jest to spowodowanie ciszy mechanicznej wokół miejsca, gdzie doszło w tym wypadku do złamania kręgosłupa. Można to osiągnąć poukładając się do łóżka i leżeć plackiem przez pół roku. No ale to jakby znacznie psuje jakość życia, dlatego też można zastąpić taki reżim na przykład zakładaniem dobrze dobranego gorsetu. Ten gorset nie będzie dawał bezwzględnej ciszy mechanicznej, ale będzie pewną namiastką, którą czasami można akceptować.
A można też robić operacje, w coś tam wszczepić, tak? Jakieś implanty, które stabilizują.
Dokładnie. I wówczas mamy do czynienia ze stabilizacją wewnętrzną, która znajduje się, jest aplikowana operacyjnie i ona pozwala choremu bezpośrednio po operacji wstać i wrócić do pracy, pomimo tego, że mamy złamany kręgosłup, ponieważ on będzie mógł się goić, niezależnie od sposobu życia chorego.
I później się po jakimś czasie te implanty usuwa, czy one już zostają z takim pacjentem do końca życia?
Zazwyczaj się dzisiaj nie usuwa implantów. To też to zależy znowu od populacji. Jeśli będziemy leczyli dziecko albo nastolatka, którego doszło do złamania kręgosłupa, który wymagał ustabilizowania, warto taki stabilizator po jakimś czasie usunąć.
Bo jeszcze rośnie, prawda?
Rośnie i poza tym przed nim całe życie. Natomiast osób takich tam 40+, 50+, wydaje mi się, że usuwanie implantów pacjentów jest absolutnie dowolną metodą leczenia i w zasadzie trzeba to indywidualnie rozpatrywać.
Wspomniał pan o wertebroplastyce. Dla kogo jest to zabieg i co to w ogóle znaczy? Cementowanie, tak? Czyli podaje się do kręgu jakiś tak zwany cement chirurgiczny, tak?
Tak, jest cement.
To się różni od tego zwykłego cementu, który używamy na budowie? Czy to jest coś podobnego?
Oj, bardzo się różni. Jest to zupełnie inna technologia, tak zwany PMMA. Jest on wykorzystywany w ortopedii już od lat do cementowania na przykład protez. Niemniej jednak wymyślono wertebroplastykę po to, żeby leczyć naczyniaki w kręgosłupie, czyli powiedzmy takie miejsca, gdzie znajduje się pewne ognisko choroby, które może być związane z zwiększonym ryzykiem złamania przy błahym urazie. Dzisiaj głównie wertebroplastyka jest stosowana w leczeniu złamań osteoporotycznych u starszej populacji. Jest to metoda popularna, łatwa, bezpieczna dla chorego, polega na wbiciu przez skórnie, w znieczuleniu miejscowym igły przez nasadę do trzonu kręgowego i wstrzyknięciu.
Brzmi strasznie.
I wstrzyknięciu pod ciśnieniem cementu, który krzepnie w wysokiej temperaturze, więc on zarówno jakby stwarza mechaniczne podparcie kręgu, przez co kręg przestaje boleć, ale przez to, że krzepnie w temperaturze około 80 stopni, też niszczy proprioreceptory i łagodzi dolegliwości bólowe.
Bo panie doktorze, te zabiegi takie ze wstrzykiwaniem rozmaitych substancji w kręgosłup chyba są coraz częstsze, prawda? To znaczy coraz więcej wymyśla się możliwości, które ograniczają jakby takie zabiegi operacyjne. Są też różnego rodzaju żele, które można wstrzykiwać pacjentom, prawda? Też, żeby ograniczać inne dolegliwości. To jest taka przyszłość, żeby coraz częściej robić zabiegi nie otwierając, że tak powiem, pacjenta, tylko na zasadzie takich właśnie iniekcji?
Znaczy, z racji tego, że populacja starzeje się, a kręgosłup jest podatny na dolegliwości bólowe, więc jakby zapotrzebowanie na działania przeciwbólowe w różnym charakterze rosną. I dzisiaj jest bardzo popularna, mało inwazyjna technika leczenia wszystkiego, co tylko jest możliwe. I w tym właśnie chirurgia kręgosłupa jakby tutaj jak się rozwija. I między innymi można wstrzyknąć na przykład do dysku specjalne takie nukleowe, jako nukleoplastyki, jest diskożel, który stosuje się po to, żeby zmniejszyć dolegliwości bólowe.
Czy on tak działa na zasadzie, że rozpiera, tak, tą przestrzeń, czy o co tu?
Nie, on bardziej ją konsoliduje, bo to jest taki preparat, który ma i zarówno ten dysk trochę tam poleczyć, trochę zmniejszyć dolegliwości bólowe. W każdym razie jest to uznana metoda leczenia. Można również wstrzykiwać przez skórnie lekarstwa, robić tak zwane blokady zewnątrzoponowe, selektywne, dootworowe. No, możliwości jest wiele i bardzo...
Niekoniecznie zaraz trzeba tak pod tak zwany nóż iść.
Ale rzeczywiście, że nie. Mało tego, czasami mamy, jak mamy wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe, to my czasami sami nie wiemy, który poziom jest tym poziomem objawowym i taka tak zwana blokada diagnostyczno-terapeutyczna odpowiada nam na pytanie, czy możemy na przykład zminimalizować zakres działań chirurgicznych do jakiegoś bardzo wąskiego fragmentu i rozwiązać problem, z którym zgłasza się pacjent.
A to wszystko fajnie brzmi, ale czy to powoduje jakieś dolegliwości, jakieś skutki uboczne, takie może długofalowe, czy na przykład taki człowiek, który przechodzi wertebroplastykę, czyli to cementowanie kręgów, on później może mieć jakieś problemy, nie wiem, ze sztywnością pleców, ten krąg będzie jakiś tam, nie wiem, inny odczuwalnie, czy takich rzeczy się raczej takie rzeczy się nie zdarzają?
Nie, po pierwsze tak, trzon kręgowy podczas wertebroplastyki jest wypełniany cementem, a elastyczność kręgosłupa nie wynika z twardości kręgu, tylko z ruchomych połączeń między kręgami. Na to ta metoda leczenia nie ma wpływu, zatem wstrzyknięcie cementu do trzonu nie zmienia naturalnej ruchomości kręgosłupa.
I przed czym to zabezpiecza, żeby się co, nie złamało? Żeby doszło do złamania,
znaczy tak? Znaczy nie, no jeżeli już doszło do złamania i w tym momencie podajemy ten cement.
Natomiast... No ale w przypadku na przykład chorych, którzy mają tak zwane przerzuty do kręgów, czyli ludzi, którzy chorują onkologicznie,
tak. To
w innym celu trochę, tak? Żeby nie doszło, żeby powstrzymać ewentualne złamanie?
Tak jest. Jeżeli uda się w miarę szybko, głównie w postępowaniu onkologicznym, wyłapać wczesne przerzuty do kręgów, do których najczęściej te przerzuty mają miejsce, to żeby zapobiec złamaniu, można leczyć to wertebroplastyką. Oczywiście też trzeba indywidualnie do tego chorego kwalifikować. Jest to oczywiście leczenie paliatywne, ale które poprawia jakość życia i przede wszystkim pozwala człowiekowi na kontynuowanie leczenia onkologicznego. Ja tylko chciałem dodać, taką jeszcze na końcu uwagę, bo pani pytała, czy kręgosłup zmienia sztywność. Jeżeli wstrzykniemy do trzonu kręgowego cement, to ten trzon kręgowy po wstrzyknięciu i ma inną elastyczność niż ten kręg nie z cementem.
Czyli troszkę sztywność może występować.
Czyli sztywność nie w postaci ruchomości, tylko że twardszy jest ten trzon ze cementem.
Pacjent to odczuwa w jakiś sposób, czy raczej nie? Czy tylko na zdjęciach widać, jak się robi, nie wiem, rentgen później albo jakieś inne badania?
Pacjent tego nie odczuwa, ale ten cement wstrzyknięty do trzonu może prowokować, że kręgi, które są niezłamane powyżej i poniżej, mogą się wtórnie złamać. Dlatego należy zawsze indywidualnie analizować przypadek i nie uważać cementowania jako złoty standard, tylko jako jedna z opcji leczenia.
Doktor habilitowany Rafał Pankowski, specjalista ortopedii i traumatologii ruchu, kierownik zespołu chirurgów kręgosłupa w Klinicznym Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala imienia Mikołaja Kopernika jest moim i Państwa gościem. Wracamy do rozmowy za kilka minut.
Bądź zdrów! Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w studiu ze mną jest doktor habilitowany Rafał Pankowski, kierownik zespołu chirurgów kręgosłupa w Klinicznym Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala imienia Mikołaja Kopernika. Z Pana doświadczenia klinicznego, Panie doktorze, czy często za dolegliwości bólowe odpowiadają problemy kostne, jeśli chodzi o kręgosłup, a nie te tkanki miękkie, tak zwane, te wszystko dookoła otacza kręgi? Czy na przykład tutaj diagnoza może stanowić jakiś problem, że podejrzewa się pacjenta, że to te tkanki miękkie, a okazuje się, że kostne albo odwrotnie.
Znaczy, kręgosłup należy traktować kompleksowo, nie jako wyrywkowo, jako kości, bądź tylko korzenie i tkanka nerwowa, tylko jako całość, dlatego chirurdzy kręgosłupa powinni umieć to analizować globalnie. Kość sama będzie bolała wtedy, kiedy będzie chora kość. Czyli w przypadku złamania będziemy mieli ból wynikający z uszkodzenia tkanki kostnej.
No. Osteoporoza może boleć?
Podobno tak, czy podobno, bo będzie bolała, ja mówię podobno, bo ja na szczęście osteoporozy nie mam i nie wiem, jak to tam
się
czuje.
Ale pana boli też czasami kręgosłup.
Tak, ale to mam nadzieję nie jest kwestia osteoporozy. Mhm. Natomiast jakby w przebiegu osteoporozy ta jakość kości na tyle jest jakby zmieniona, że ona po prostu może to obciążenie wywołać po prostu uczucie dolegliwości bólowych i to będzie wówczas ból kostny. Niemniej jednak dużo więcej jakby spraw związanych z dolegliwościami bólowymi wynika z tego, że choroba zwyrodnieniowa będzie miała wpływ poprzez przerost więzadeł, stawów międzywyrostkowych, poprzez przepukliny dysków, wpływ na układ neurologiczny, czyli na korzenie, prawda? I wówczas będzie to ból, który będzie rzutowany, będzie to ból korzeniowy. Więc zasada jest taka, że pacjent, który zgłasza ból kręgosłupa, powinien być weryfkowo badany, szczegółowo, przepraszam, badany przez lekarza i będzie lekarz poszukiwał punktów spustowych bólu.
No właśnie, bo jak przychodzi taki pacjent do lekarza, to jakich informacji tak naprawdę lekarz potrzebuje od niego, żeby postawić tą właściwą diagnozę? Czy no pacjent przychodzi najczęściej i mówi, boli mnie na dole pleców. To jest trochę za mało informacji chyba, żeby już postawić jakąś diagnozę.
Tak, jest to za mało informacji. To, co bardzo zawsze dociekamy w badaniu klinicznym, czy ten ból promieniuje. Jeśli promieniuje, to gdzie promieniuje i od razu poprzez wskazanie przez pacjenta, gdzie on promieniuje, możemy ustalić dany dermatom. Pacjent powinien być zbadany. Należy wykonać testy prowokacyjne, w których będziemy prowokowali konkretne korzenie.
Co to znaczy? Jak to się robi?
No podnosi się nogę, unosi do góry w dół, czyli wywołuje się test Laseka, test Mackiewicza po to, żeby po prostu sprowokować ewentualne korzenie, które są w ucisku, żeby bardziej zabolały. Tak jak u dentysty. Jeżeli ktoś idzie do dentysty i już go boli ząb.
Dentysta popuka tak, w zęba popuka i od razu mówi ała, tak?
Tak, nawet ten co mówi ała, to znaczy, że ten jest chory. Podobnie w badaniu klinicznym w kręgosłupa można takimi testami prowokacyjnymi znaleźć odpowiedź, który segment jest chory, który wywołuje dolegliwości bólowe.
A na ile badania obrazowe tutaj są? Jakieś rezonanse, tomokomputery są miarodajne do stawiania takiej diagnozy? Bo no, w tomokomputerze super widać kości, prawda?
Tak.
Ale już tych tkanek mięśni miękkich nie do końca i tych korzeni, tak? Czy widać? Czy co powinno się zrobić za badanie, żeby to było jak najlepsze?
Widać pozornie, no, natomiast tomografia komputerowa jest doskonałym narzędziem do analizy tkanki kostnej, czyli świetnie możemy analizować złamania, przerzuty nowotworów do kości, jak to powodują, jakie uszkodzenia tkanki kostnej. Natomiast jeśli chcemy analizować dolegliwości wynikające z ucisku korzeni, powinien pacjent mieć rezonans. Natomiast nie należy opierać naszej diagnozy na badaniach obrazowych. Badanie obrazowe jest badaniem dodatkowym, a zatem jeżeli w badaniu klinicznym uzyskujemy pewne informacje sugerujące na przykład ucisk korzenia L5 po stronie lewej, to musimy to skorelować z badaniem radiologicznym. Jeśli taka korelacja istnieje, wówczas ten pacjent może być poddany odpowiedniemu leczeniu. Jeżeli pacjent nie ma objawów, a ma daną przypadłość w badaniu obrazowym, nie jest to podstawa do tego, żeby zacząć go intensywnie, a w szczególności chirurgicznie leczyć.
A jakie są najczęstsze powody, kiedy pacjenta trzeba operować? Czy są takie na przykład dolegliwości, które mogą się cofnąć, nie wiem, w wyniku fizjoterapii, jakiegoś włączenia, jakiegoś innego leczenia i ta operacja nie jest konieczna, a kiedy na przykład no nie da się, trzeba po prostu pod ten nóż się położyć, jak to pacjenci mówią, to na przykład wypadające dyski albo zwężenie przestrzeni międzykręgowej, to są powody do zabiegu?
Znaczy podzielmy może w takim razie dolegliwości na dwie grupy. Na grupę ostrych dolegliwości i uraz, na przykład urazowej. Jeżeli ktoś złamie kręgosłup i będzie miał będą towarzyszyły objawy neurologiczne, ten musi być operowany, nie ma innej rady. Natomiast jeśli mamy drugą grupę chorego, który ma przewlekłe dolegliwości bólowe, to te dolegliwości bólowe często same mogą przejść. Mogą one przejść pod wpływem leków, mogą one przejść pod wpływem fizjoterapii.
Albo wkładki do butów na przykład, tak? Bo też czasami jest tak, że pacjenta boli kręgosłup, no bo jest jakiś uraz właśnie kostny, który, nie uraz kostny, tylko na przykład jakaś anatomiczna, jakiś problem anatomiczny, troszeczkę nie taka długość na przykład kończyny i można to wkładką do buta załatwić i przestaje boleć?
Znaczy tak to jakby chronologia jest taka, że jeżeli ktoś ma krótszą nogę, a bardzo często tak jest, w wyniku tego
my tego nawet nie widzimy, prawda?
Nie widzimy tego. Ale w wyniku tego mamy skośnie ustawioną miednicę i przez to niewielką deformację kręgosłupa, która wówczas błędnie może być interpretowana jako skolioza. To nieprawda jest. W każdym razie chodzenie wiele lat z krótszą nogą i z krzywą miednicą i lekko krzywym kręgosłupem może prowokować do powstawania zmian zwyrodnieniowych. Jeżeli to się uda zidentyfikować i się po prostu wyrówna tą nogę właśnie wkładką, to się być może okazać,
że operacja nie jest konieczna.
Jeśli oczywiście dolegliwości ustąpią. No ale to też wymaga właśnie diagnostyki badania klinicznego, które między innymi polega na stwierdzeniu, czy kręgosłup globalnie, jaki ma kształt i czy nie jest ten kręgosłup, jeśli jest krzywy, wtórnie na przykład do skrzywienia kończyny, do skrócenia kończyny dolnej.
Mhm. Ale to są, to jest jedna z dolegliwości. A co może się cofnąć jeszcze?
Pani redaktor, ja powiem tak, że ja widziałem takie sytuacje, że ktoś nie mógł do mnie do gabinetu, do szpitala dotrzeć, go tam wnoszono, wjeżdżał na wózku, bo miał dużą przepuklinę jądra miażdżystego z sekwestrem. I tak jak każdy człowiek naturalnie boi się wykonania operacji, to były osoby, które błagały, żeby ta operacja została wykonana. No więc tacy pacjenci byli przygotowani do zabiegu i nagle im to wszystko przeszło spontanicznie i podziękowali, nie chcieli mieć operacji.
Czyli cuda się zdarzają, można powiedzieć, czy to nie są cuda?
Myślę, że to nie są cuda. Są to naturalne mechanizmy kompensacyjne człowieka. I ja wyznaję, zresztą mój zespół, taką zasadę, że operacja w szczególności, mówię nie w szczególności, tylko w tych zespołach bólowych, które mają charakter przewlekły, powinna być rozwiązaniem, jednym z opcji leczenia i oczywiście należy zaangażować do kwalifikacji i do decyzji o tym, czy chcemy się zoperować, osobiście pacjenta. Jeżeli pacjent jest świadomy tego, że mu nic nie pomaga w leczeniu nieoperacyjnym i chciałby zostać przez nas zoperowanym, wówczas jest to taka równowaga między tym, co chirurg ma do zaoferowania, jak również tym, co pacjent chciałby osiągnąć.
A które operacje w obrębie kręgosłupa należą do takich najtrudniejszych, takich wyzwań dla was chirurgów? Czy pacjent często na przykład słyszy, że coś jest nieoperacyjne, nie da się zrobić?
Tak, w Polsce bardzo często pacjenci, którzy mają zaawansowane skoliozy zwyrodnieniowe z towarzyszącą deformacją, są jakby wskazywani na niebyt. Uważa się, lekarze często konkludują taki stan, że nie da się tego zrobić. Wszystko się da, tylko to wszystko zależy od tego, jakim kosztem chirurgicznym, jakim zaangażowaniem działań chirurgicznych i jakimi stratami pooperacyjnymi bezpośrednio dla pacjenta i później długotrwałą rekonwalescencją. Na pewno są to najtrudniejsze zabiegi, które wymagają wielopoziomowych osteotomii różnego stopnia.
Czyli to może być kilka zabiegów, nie jeden, tak? Na przykład.
Zazwyczaj staramy się zrobić to za jednym zamachem, tylko takie zabiegi trwają kilkanaście godzin. Natomiast chodzi o to, żeby operacje się udały, żeby jeszcze pacjent przeżył tą operację.
Żeby był sprawny, prawda?
Właśnie.
Żeby było lepiej.
Ja czasami, jak ktoś ma takie wielkie aspiracje, a sprawa jest jakby ryzykowna, prawie że na 100% to ryzyko jest, a czasami więcej niż 100%, bo są takie sytuacje, to podaję taki przykład, że jest w Pizie taka krzywa wieża i tam też wielu architektów, wielu inżynierów próbowało ją wyprostować, nikt jej nie dotyka, bo to może skończyć się fiaskiem. Więc jest sfera chorób kręgosłupa, gdzie zrobienie tego w sposób rzetelny, taki od A do Z, związane jest z takim obciążeniem dla chorego, że chory może taki dzień po prostu nie przeżyć.
Mm-hmm. A ile trwa średnio powrót do sprawności po takich zabiegach na kręgosłupie? Czy te osoby mają później jakieś ograniczenia? No, nie mogą dźwigać, nie mogą uprawiać jakichś sportów? Czy to po prostu po jakimś czasie mija i można wrócić do zwykłych aktywności takich codziennych, które wcześniej ten człowiek miał?
Wszystko zależy, jaki rodzaj zabiegów robimy. Jeżeli robimy wertebroplastykę, to pacjent de facto może przyjść jednego dnia, będzie miał wertebroplastykę i tego samego dnia opuści
szpital. Czyli zacementujecie mu
tak jest.
Krąg i może wracać do siebie, do swoich spraw. A inne?
Wszystkie mało i inwazyjne techniki operacyjne w postaci mikrodyskoidektomii przez skórnych małych stabilizacji, de facto czas dochodzenia do siebie przy jakby udanej operacji to jest 1 do 2 dni. Natomiast przy dużych zabiegach rekonstrukcyjnych ten moment dojścia do siebie to jest około tygodnia. Dzieci na przykład po operacjach skoli jest po 2 tygodni już są w szkole. Natomiast tu też pamiętać trzeba, że jeśli robimy operację rekonstrukcyjną, to elementem tej operacji jest wytworzenie w kręgosłupie spondylolizy, czyli wzrostu kręgów. Ten wzrost trwa, jakby tworzy się biologicznie około roku po operacji, więc to jest czas, kiedy pacjent powinien zachować się rozsądnie, spokój powinien zachować. Dziecko na przykład nie powinno chodzić na WF, ale w życiu prywatnym też tak powinno się zachować, jakby na tym WF-ie nie brało w nim udziału. Po to, aby kręgi się w sposób nieodwracalny ze sobą zrosły i żeby układ, który myśmy nadali temu kręgosłupowi, zmieniając jego kształt, konfigurację kręgów, lordozę, kwozę, żeby to się utrwaliło w sposób biologiczny.
Czyli na przykład jak mamy zimę i jakieś urazy typu, że ktoś się przewróci na śliskiej nawierzchni, to są groźne sprawy po takim zabiegu.
Jeżeli mamy człowieka, który się przewróci na śliskiej nawierzchni, złamie sobie kręg i my go stabilnie zespolimy chirurgicznie, to on może wrócić do pracy, powiedzmy takiej, nazwijmy to biurowej, w zasadzie tydzień po zabiegu. Natomiast jeśli to będzie człowiek, który musi pracować fizycznie, to powinien pozostać dłużej na zwolnieniu lekarskim, aby kręg uległ całkowitemu przebudowie i regeneracji. Wówczas będzie to taki stan, który pozwoli na podjęcie takich samych czynności jak przed złamaniem.
Panie doktorze, zapowiadałam też tutaj dzisiaj w naszej audycji rozmowę na temat kręgozmyku. Co to takiego jest? Czy to jest częsta dolegliwość? Bo nazwa jest taka, można powiedzieć, trochę zabawna nawet, jak się mówi kręgozmyk. O co tu chodzi? Co może spowodować ten problem z kręgosłupem?
Kręgozmyk, zwany po angielsku slippage, czyli ześlizg, jest to de facto ślizganie się kręgu wyżej umiejscowionego na tym, który znajduje się poniżej. I ześlizg jest do przodu, czyli mamy kręgozmyki przednie, te tylne to jest taki jakiś wariant w opisach radiologicznych. Jest wedle klasyfikacji Wilcego mamy 5 typów kręgozmyków, najczęściej jest zwyrodnieniowy, a później jest ciśniowy. O ciśniowym kręgozmyku należy wiedzieć taką rzecz.
Czyli, przepraszam, przerwę, zanim pójdziemy dalej, jak to wygląda tak, jakbyśmy mieli słuchaczom opowiedzieć? Jest po prostu kręgosłup, który wygląda, powiedzmy, jak ołówek, tak?
Tak.
I w pewnym miejscu tego kręgosłupa któryś krąg wystaje do przodu, tak? Czyli jakby jest w innej pozycji niż pozostałe. I to jest, tak wygląda kręgozmyk, jakbyśmy mieli tak przekrój zrobili przez człowieka.
Tak, wystaje do przodu jeden z kręgów powyżej, ale mało tego, wystaje razem z nim cały kręgosłup, ten co się znajduje powyżej tego kręgu, czyli zsuwa się cały kręgosłup.
Czyli jakby można powiedzieć, że takie schodki się trochę tworzą, tak?
Czy schodek będzie jeden na wysokości kręgozmyku, natomiast jeżeli ześlizgnie się kręg czwarty powyżej piątego, to razem z tym kręgiem czwartym wszystko co powyżej też będzie w jednym globalnie się ruchu przesuwało. To wyobraźmy sobie człowieka, który staje na nartach na stoku pochylonym 20 stopni, tak? I zaczyna się przesuwać do przodu, ślizgać się, tak jak w nazwie tego kręgozmyku to jest zawarte. Natomiast jeżeli zrobi coś, żeby zapobiec, czyli ustabilizuje swoją pozycję, no to przestanie się ślizgać. Mhm. I na tym ten kręgosłup polega.
A jak się, co czuje taki człowiek? To są dolegliwości bólowe temu towarzyszące? Czy to widać w ogóle? On to czuje, że coś mu się przesunęło? Skąd może wiedzieć, że to jest akurat ta dolegliwość?
Czy kręgosmyk ciśniowy, o tym jeszcze powiem, jest to rzecz, która występuje w populacji ludzi kaukaskiej, czyli białych ludzi, około 6% ma taką przypadłość. Mało z nich w ogóle wie, że taką przypadłość ma i czasami się to okazuje przypadkowo w badaniu. Podobno Eskimosi mają, co drugi Eskimos ma kręgosmyk. Dolegliwości, które wynikają z kręgosmyku ciśniowego, to jest po prostu ból, który jest najczęściej bólem korzeniowym oraz ból w postaci chromania neurogennego i stenozy w kanale kręgowym, czyli człowiek ma takie po prostu podczas chodzenia nogi miękkie jak wata. W przypadku kręgosmyków zwyrodnieniowych, tego drugiego typu według Wilsego, jest to element choroby zwyrodnieniowej. A choroba zwyrodnieniowa polega na tym, że nas po prostu boli kręgosłup. Tak? I ten ból kręgosłupa może mieć charakter lokalny, dyskogenny, mechaniczny, statyczny, ale również może mieć to ból korzeniowy, który wynika z uciśnięcia.
I to się rozwija przez lata? Czy to się po prostu pojawia kogoś po prostu, że tak powiem, trafi ból w pewnym momencie i okazuje się, że to jest kręgosmyk? Czy można tego przez lata po prostu jakby nie zauważyć?
Kręgosmyk, jakby zakres tego kręgosmyku oceniany w różnych tam skalach, między innymi Meyerdinga, polega na tym, że wielkość tego ześlizgu jest, można mierzyć i można ją ustalać. I to się rozwija latami, natomiast dolegliwości niekoniecznie muszą jakby
towarzyszyć temu, tak? Można nie wiedzieć po prostu.
Można nie wiedzieć. Można się okazać, że ktoś ma duży kręgosmyk i dowiaduje się o tym na przykład w wieku 40 albo 60 lat. Mhm. Natomiast kręgosmyk zwyrodnieniowy jest, mówię, charakterystyczny dla choroby zwyrodnieniowej i on powstaje w wieku, powiedzmy, dorosłości, natomiast kręgosmyk ciśniowy wynika z takiej wrodzonej anomalii w pewnym miejscu łuku kręgowego i tak naprawdę nie ma dowodów, że to się człowiek już w życiu płodowym posiada kręgoszczelinę czy ten kręgosmyk, ale tuż po porodzie są tam obserwacje, że znaleziono ludzi z kręgosmykiem.
A boli tylko kręgosłup wtedy, czy mogą boleć na przykład, nie wiem, kończyny i czy na przykład jest problem z wykonywaniem jakichś ruchów konkretnych, czy na przykład, nie wiem, taka osoba może w pozycji pochylonej, nie wiem, pielić w ogrodzie, czy pracować, jakie ma ograniczenia?
Czyli najczęściej jest to ból kręgosłupa, któremu towarzyszą objawy korzeniowe, czyli ból, który promieniuje do kończyn. Natomiast, co ciekawe, że człowiek, który ma kręgosmyk, ma często tak zwany objaw chromania neurogennego. I chromanie neurogenne polega na tym, że człowiek nie może przejść długiego dystansu, ponieważ dochodzi do niedokrwienia ogona końskiego i przez to takiego osłabienia kończyn dolnych. I w przeciwieństwie do chromania naczyniowego, pacjent właśnie w pochyleniu czuje się dobrze, czyli na przykład potrafi na rowerze jeździć milion kilometrów, a z kolei nie może chodzić. Więc na pytanie, czy mógłby człowiek z kręgosmykiem pilić grządki, no w kontekście tego właśnie testu rowerowego, tak, ponieważ kiedy zgina się do przodu, zwiększa się jego pojemność kanału kręgowego i te objawy właśnie powodujące chromanie neurogenne ustępują.
Czyli w pozycji, można powiedzieć, takiej stojącej, wyprostowanej jest gorzej.
Jest tak? gorzej niż w pozycji pochylonej do przodu, ale nie w pochylonej do przodu, jak bym chciał sięgnąć na przykład mydło na końcu wanny, tylko ja muszę ustabilizować swoją pozycję, opierając się rękami, bo w takim pochyleniu do przodu, kiedy nie mam wsparcia kończyną górną, jakby te siły, które działają na kręgosmyk, będą powodowały ekstra ból sam taki, powiedzmy, mechaniczny.
Co pomaga? Rehabilitacja czy trzeba operować?
Wszystko pomaga, tylko trzeba po prostu znowu to indywidualnie dobrać. Jeżeli komuś pomaga rehabilitacja, to nie oznacza, że takiego człowieka trzeba leczyć chirurgicznie, a poza tym powtarzam jeszcze raz, że pacjent musi również wyrazić świadomą wolę na to, żeby go zoperować. Trudno wyrażać wolę na operację, jeżeli człowiek nie ma objawów, pomimo tego, że ma kręgosmyk, prawda? Natomiast zasada jest taka, że jeżeli pacjent jest prawidłowo leczony nieoperacyjnie i to nie przynosi efektów, to zazwyczaj sam prosi o przeanalizowanie możliwości działań chirurgicznych.
Ale co w takim razie, na czym polega ten zabieg? Co robicie?
Skoro kręgosmyk jest chorobą, która polega na niestabilności, no to trzeba go ustabilizować. A stabilizacja polega na wkręceniu odpowiednich tam stron implantów i doprowadzeniu, że te dwa trzony, które na poziomie których jest kręgosmyk, wzrosną się. Natomiast w przypadku kręgosmyków zwyrodnieniowych, a w szczególności osób starszych, którym dominującym objawem jest stenoza centralna i chromanie neurogenne, wystarcza wykonanie małej dekompresji, tak zwanej mikrodekompresji, która rozwiązuje problem i nie trzeba tego kręgosmyku koniecznie stabilizować i wykonywać spondylolizę.
Ale to może na przykład się ponowić, gdzieś w innym kręgu pojawić kręgosmyk, czy już raz załatwienie sprawy powoduje, że pacjent wraca do zdrowia?
Powiem tak, że u pacjentów, u których się wykonuje czyste odbarczenie, jakby ryzyko jakby interwencji ponownej i rewizji jest większe niż u pacjentów, w których zrobi się zabieg radykalny i ostateczny. Natomiast jeśli kręgosmyk na jednym poziomie wykona się jego fuzję ze spondylodezą, ale zrobi się to nie dbając o prawidłowy balans strzałkowy kręgosłupa, to może wywołać tak zwany zespół segmentu przyległego i rozwój niestabilności powyżej stabilizacji i zmian w postaci kręgosmyku wyżej.
I to jest temat na kolejną audycję i kolejną naszą rozmowę, o czym mam nadzieję za jakiś czas będziemy rozmawiali. Bardzo dziękuję panu za przyjście do studia i za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Doktor habilitowany Rafał Pankowski, kierownik zespołu chirurgów kręgosłupa w Klinicznym Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala imienia Mikołaja Kopernika był moim i państwa gościem. Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.